W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Marek Poniedziałek i Krzysztof Chmielnik.
Dzień dobry Państwu. Witamy w sobotę, 12:40, program W tym coś jest, weekendowy. Dzień dobry Panie Krzysztofie.
Witam Państwa, witam Pana Panie Marku.
W tym tygodniu tylko dwa otwarte mikrofony z uwagi na liczne i huczne i bardzo ważne święta państwowe, które w tym tygodniu w naszym kraju, ale dwa otwarte mikrofony, jak już mówiłem, udało się zrobić. Obydwu rozmawialiśmy o sprawach chyba dość ważnych. W poniedziałkowym otwartym mikrofonie zapytałem Państwa o to, czy odpowiedzialność w polityce naprawdę istnieje, czy jest to coś takiego jak Yeti, o którym wszyscy słyszeli, wszyscy mówią, ale nikt jeszcze nie widział. A zapytałem o to dlatego, że świadkowie zeznający przed komisjami śledczymi i podczas rozpraw sądowych bardzo często zasłaniają się niepamięcią, amnezją. Tak było już z prokuratorami, urzędnikami czy prawnikami przesłuchiwanymi w sprawie Amber Gold czy warszawskiej dzikiej reprywatyzacji. Wiele nie pamiętał także były premier Donald Tusk podczas przesłuchania jako świadek w procesie toczącym się przeciwko Tomaszowi Arabskiemu, byłemu szefowi kancelarii premiera. Jak oceniają Państwo działania Donalda Tuska w tej sprawie i właśnie czy w polskiej polityce rzeczywiście istnieje coś takiego jak odpowiedzialność?
Jeżeli politycy nie mają pamięci, to po co oni idą do polityki, skoro taki polityk bardziej szkodzi, jak pomaga? Moim zdaniem to kpiny. Tu pana Tuska kpiny, to są z Polski. On sobie kpi po prostu. Nie daje z tego sobie sprawy, co on zrobił. I dzisiaj on się zakrywa niepamięcią. Jeżeli my wszyscy tak będziemy podejmować takie decyzje, to niech pan sam powie, co nas czeka. Moim zdaniem Tusk powinien być odpowiedzialny za to, co robił, bo był premierem Polski. On reprezentował nas wszystkich.
Ci ludzie są z polityki, którzy mają tak dużo na sumieniu, dlatego że ktoś inny chodzi i głosuje na nich. To ludzie wybierają. Jest demokracja, ludzie ich wybierają. Mnie to dziwi na przykład, że taki Donald Tusk tyle zrobił złego, tyle ma na sumieniu, tak jak teraz na przykład ostatnio kłamał pod przysięgą, jak zeznawał tutaj właśnie w sądzie. I taki człowiek jeszcze ma tu jakieś poparcie. No to ja nie rozumiem. No można być przeciwnikiem politycznym czy coś takiego. Nie można kogoś takiego popierać.
No okazuje się, że przez 8 lat przed obecną władzą rządzimy z nami sklerotycy. No panie, premier nie pamięta, wicepremier nie pamięta, prokuratorzy nie pamiętają, sędziowie nie pamiętają, urzędnicy nie pamiętają. To panie, kto nami rządził?
No zaraza jakaś zapanowała, tak.
No, proszę pana, rozmawia facet z człowiekiem, jednym z czterech największych mocarstw świata i on nie pamięta, o czym z nim rozmawia? Wie pan, ja uważam, że nasi politycy nie ponoszą odpowiedzialności. I teraz to, co się dzieje, ten atak Europy na Polskę i wewnętrzny wrzask, chodzi o to, że to będzie pierwszy przypadek w historii, kiedy politycy mogą ponieść konsekwencje za swoje złe uczynki. I tu jest problem.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam panią serdecznie.
Poprzednia wypowiedź tego pana przed tą panią, super wypowiedź, bardzo mądra i takie wypowiedzi trzeba słuchać, a reszta to jest tak średnio.
O, i się nawet nie pożegnaliśmy.
Bardzo miły głos, panie Marku.
Który, nawet się nie pożegnaliśmy ze słuchaczem.
Który niejako zaprzecza tym zarzutom, że nie mamy kontaktu ze słuchaczami.
Słuchają uważnie, wiedzą kto, przed kim, co powiedział. Odpowiedzialność, panie Krzysztofie, pełna odpowiedzialność. Takie było kiedyś hasło wyborcze jednej z partii. Pamiętamy jakiej.
Nie, ja nie pamiętam, przyznam się i przypuszczam, że to jest taka pewna cecha nas wszystkich wyborców, że nie bardzo pamiętamy wszystkie te obietnice, te kłamstwa, które nas obdarzają politycy. I mnie się tak nasunęło, jak słuchałem tych głosów, taka pewnego rodzaju refleksja, bo każdy z nas pewnie czytał wspomnienia rozmaitych polityków, a to Andersa, a to Willy'ego Brandta, a to Churchilla, a to różnych mężów stanu i zastanawiam się, że jak Donald Tusk będzie pisał pamiętniki, to będzie pisał, no nie wiem, na 20 kartkach te wspomnienia z swojego życia, bo większość
tak,
tych rozdziałów będzie, a właściwie
to chyba
tego
Adam Ruszczyński
nie
napisał, że autobiografia Donalda Tuska nie powstanie, bo nic nie pamięta.
Nic nie pamięta właściwie i to taka jest pewna cecha pokazująca takie gigantyczne lekceważenie elektoratu. Z drugiej strony taką mam smutną pewną refleksję, konstatację na temat nie tyle polityków, ile nas wyborców, że jeśli sami będziemy akceptować nieodpowiedzialność, kłamstwo, będziemy się godzić na manipulacje, sami będziemy w sensie moralnym zgodni z taką ideą, że politycy w ramach walki z opozycją mają do tego prawo. Będziemy tych polityków wybierać z uwagi na krawat, na to, że mają błękitne oczy, że miło i sympatycznie mówią. Ja, żeby tak już nie być zupełnie ze słuchaczami jednostronne, zostałem, gdzieś tam się w internecie pojawiła taka informacja, że pan prezydent Duda przy okazji jakiegoś płomiennego przemówienia powiedział, że to społeczeństwo wbrew władzy komunistycznej odbudowało Zamek Warszawski. I to jest taki przykład takiego łgarstwa, grubej nici, szyty, zupełnie niepotrzebne.
Na co Leszek Miller bardzo szybko zareagował i powiedział, że to Komitet Centralny PZPR w 70 którymś roku
zdecydował. A ja, który pamiętam wydarzenia grudniowe w 1970 roku i płomienne przemówienia pierwszego sekretarza w Stoczni Szczecińskiej, bo byliśmy wtedy online jako studenci połączeni ze stocznią i pamiętam, że jednym z pierwszych takich gestów wobec społeczeństwa nowej władzy pod przewodnictwem pierwszego sekretarza Edwarda Gierka była właśnie deklaracja odbudowania Zamku Królewskiego w Warszawie i tamta władza to słowo dotrzymała.
Czyli zbyt duży skrót jednak w ustach pana prezydenta.
Skrót nie myślę, że niepotrzebne myślowy. Kłamstwo takie ordynarne, bo to jest coś... Panie Marku, bo jeśli już mówimy o takich rozmaitych kłamstwach, które padają i tej nieodpowiedzialności, to jest tak, że jeśli przyjmiemy takie założenie, które jest pewnym fundamentem, nie chcę powiedzieć, której partii, że PRL nas zrujnował kompletnie i pozbawił nas czegokolwiek, to pojawia się pytanie, a w takim razie z czego nas rozkradli pierwsze rządy Solidarności? Jeżeli PRL doprowadzi do ruiny, to znaczy, że już nie było czego sprzedawać, a jednak coś sprzedawaliśmy, więc...
Wracając do tej odpowiedzialności w polityce, jeden z dziennikarzy odniósł się na naszej stronie do tematu tej audycji, do przytaczania kazusu Donalda Tuska w kontekście odpowiedzialności w polityce. Odniósł się do tego tematu krótko, że to, co robimy, jest zwykłą, czystą, nachalną propagandą. Przypominanie słów polityków jest w ocenie niektórych propagandą. Zatem przypomnę jeszcze raz, co mówił Donald Tusk w 2012 roku o działaniach państwa i o swojej roli w wyjaśnianiu przyczyn katastrofy smoleńskiej. Siłą rzeczy, to mówił z mównicy sejmowej, brałem wówczas i biorę dzisiaj na siebie pełną odpowiedzialność za działania państwa polskiego i służb podległych polskiemu rządowi wówczas w Smoleńsku i w Moskwie po katastrofie. Tej odpowiedzialności nikt ze mnie nie zdejmie i ja tego nie oczekuję, mówił Donald Tusk 27 września 2012 roku.
To jest jedno z takich przykładów, czy pretekstów, abyśmy wszyscy jak jeden mąż próbowali dotrzeć do rzeczywistości i nie poprzestawali na słowach, deklaracjach, wyobrażeniach, tylko żebyśmy wszyscy próbowali dociec, jaka jest rzeczywistość. To dotyczy Zamku Królewskiego, to dotyczy katastrofy smoleńskiej, to dotyczy obietnic, które składają rozmaici politycy, a potem ich nie dotrzymy.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Konstytucja, panie Krzysztofie.
No tak, temat ważny.
Temat ważny. Za nami święto Konstytucji 3 maja. W tym roku towarzyszyła jemu dyskusja dotycząca referendum konstytucyjnego zaproponowanego przez prezydenta Andrzeja Dudę, który chciałby, aby Polacy wypowiedzieli się na temat ewentualnych zmian w ustawie zasadniczej. Prezydent mówi o dwudniowym referendum, które miałoby się odbyć 10 i 11 listopada. A my zapytaliśmy, co państwo sądzą o ewentualnej zmianie Konstytucji, czy Polska potrzebuje nowej ustawy zasadniczej. To pytanie zadał państwu w środę w otwartym mikrofonie Artur Steciąg.
Nie mam dzisiaj czasu na wykład, który zawsze ze studentami toczę, ale chcę powiedzieć tak. Niejednokrotnie wypowiadając się na temat Konstytucji, zwracam uwagę. Nasza Konstytucja jest nieczytelna, jest obszerna, zawiera wiele rzeczy, które są dla obywatela niezrozumiałych. I dlatego też postuluję i opowiadam się za tym, że Konstytucja powinna być zmniejszona. Coś na kształt Konstytucji amerykańskiej. Oni mają po poprawki i szanują bardziej te poprawki niż sam tekst konstytucji. Prosta, czytelna, zrozumiała. Czy my nie możemy w tym kierunku także zmierzać?
Zmiany konstytucji uważam, że nie należy dokonywać. Jest dobrze napisana. Jeżeli już, to można zrobić to nowelizację ewentualną, na przykład gdy z jakiejś planety przylecą istoty pozaziemskie tego typu. Problem polega na tym, że konstytucji nie przestrzega rząd i łamie przepisy.
Odnośnie konstytucji 3 maja, tak krótko, uchwaliła ją targowica i największy targowiczanin. To jest podstawowa sprawa. Odnośnie dzisiejszej konstytucji, jaka ona jest, no, została napisana przez bierutowców, przez spadkobierców Bieruta, powinna być całkowicie zmieniona, w którym powinien być zapisana taka rzecz jak Polak, Polak ponad wszystko w całym świecie. To jest taka parafraza słów pewnego hymnu. To powinno być pisane jako preambuła. Poza tym Polacy mają prawo żyć godnie i mają prawo używać symboli, które są im przypisane.
Jeżeli przy konstytucji manipulują politycy, to konstytucja będzie zawsze taka, jaka jest. Są gremia w Polsce. Jest kilkadziesiąt ośrodków naukowych, które kształcą prawników. Mamy wielu konstytucjonalistów, a przede wszystkim pan, który powinien ewentualnie wziąć pieczę nad stworzeniem nowej konstytucji przy pomocy właśnie tych wszystkich fachowców, nie polityków. Tylko oni niech się wypowiedzą, profesorowie, niech się wypowiedzą konstytucjonaliści, niech doświadczeni ludzie zabiorą głos i ewentualnie tą naszą konstytucję albo stworzą od nowa, albo skorygują.
Zlikwidować ten Senat całkowicie, bo on jest niepotrzebny. Zmniejszyć ilość posłów, 10% co najmniej. I odpowiedzialność wprowadzić należy, tak? Ministrów materialną za swoje decyzje błędne. To nie może być tak, że ktoś rozkrada ten kraj, niszczy go, potem idzie sobie do Brukseli, do zamrażarki, do przechowalni i siedzi sobie w Brukseli, odsiedzi sobie tam jedną kadencję, dwie kadencje, wraca do Polski i próbuje znowu rządzić. To powinno być regulowane w konstytucji.
Rozbieżność głosów bardzo dużo, co pokazuje komplikacje nie tyle materii, co zamysł pana prezydenta Andrzeja Dudy. Wydaje mi się, że to jest Mission Impossible. Tego rodzaju akcja moim zdaniem zaczyna się od jakiejś mgławicy, od jakiegoś niesprecyzowanej idei, od jakiejś, nie wiem, obiecywania jakiegoś szumu medialnego w tej całej sprawie, natomiast jest mało konkretów, prawda?
Ale może dobrze, że nie ma tutaj sprecyzowanej idei zmiany, że prezydent ucieka się do opinii najpierw naukowców, później do opinii społecznej w referendum i może na tej bazie powstanie jakiś akt prawny, z którym będą się Polacy utożsamiać.
Ja przypuszczam, że i tak w tak zwanym międzyczasie wszyscy dyskutanci jakby zapomną o tym, że warto jest przeczytać po pierwsze Konstytucję 3 maja, tą rzekomo taką nowoczesną i rewolucyjną na owe czasy i przeczytać tą konstytucję, która obowiązuje dzisiaj i próbować sobie w ramach tej konstytucji, mając w głowie tą konstytucję dawną, która była krótka, dosyć zwarta, naprawdę nie za długa, napisana pięknym językiem, co prawda takie trochę archaicznym, ale konkretnym. Też wokół niej wyrosło sporo mitów i wiele fałszerstw historycznych, ale nieważne. Ważne jest moim zdaniem to, żebyśmy najpierw zapoznali się z tym, co jest, z naszym dorobkiem konstytucyjnym, a potem zajęli się ewentualnymi zmianami, bo mamy z jednej strony do rozważenia...
Ale społeczeństwo ma się zapoznawać jako całość z dorobkiem konstytucyjnym.
No jeśli chce się uczestniczyć w poważnej dyskusji, to trzeba się poważną lekturą zająć. Niestety nie można na piękne oczy, czy idąc za wracając do tego pierwszego tematu, mając w głowie to, że politycy są nieodpowiedzialni, nie możemy dać się wodzić politykom za nos i ulegać ich sugestiom, bo tu mamy do czynienia z kilkoma ważnymi sprawami. Pierwszą sprawą jest to, jaki będziemy mieli ustrój. Czy będzie ustrój kanclerski, czy będzie ustrój prezydencki. Ja osobiście jestem zwolennikiem systemu prezydenckiego, czyli żeby prezydent, który jest wybierany bezpośrednio, dobierał sobie władzę wykonawczą, a Sejm był oddzielony od władzy wykonawczej, bo dzisiaj nie mamy trójpodziału władzy, głównie w Sejmie. Nie chodzi o wymiar sprawiedliwości, tylko w Sejmie, bo ministrowie są posłami, posłowie są ministrami. To jest pomieszanie z poplątaniem. Rząd pod siebie tworzy prawo, co jest samo w sobie bardzo niebezpieczne, chociaż może i jest w tym pewien sens.
Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę na ten ostatni głos tutaj z tych wybranych. Słuchacz mówił konkretnie, czy jesteś za likwidacją Senatu?
Tak, tak, konkretne.
Można sobie masę takich konkretnych pytań wyobrazić. Czy jesteś za okrojeniem składu Sejmu? Czy jesteś za uchwalaniem budżetu państwa bez deficytu, na przykład od roku tam któregoś?
No tak, my nie wiemy, że w konstytucji naszej jest zapisane, że Polska sobie sama nie może udzielać kredytu, więc w konstytucji jest zapisana zasada zadłużania się w zagranicznych bankach. W konstytucji 3 maja, warto o tym też pamiętać, była zasada wybierania sędziów na sejmikach. I ja bym do tej idei wrócił, żebyśmy my jako obywatele w ramach społeczeństwa obywatelskiego wybierali sędziów w bezpośrednich wyborach. Nie mówię, że wszystkich sędziów, ale chodzi o tych sędziów głównych, czyli sędziów sądu rejonowego i głównego sędziego.
Jest tak w niektórych krajach, model anglosaski, że prokuratorów okręgowych wybiera się właśnie w powszechnych wyborach.
Prokuratorów moim zdaniem to niech to sobie jest... wybiera rząd. Natomiast uważam, że jeśli idzie o sędziów, to oni powinni być emanacją społeczeństwa i oni powinni być pod społeczną kontrolą, a nie to, że sobie jakieś gremium ustala, nawet w Unii Europejskiej, kto ma być w Polsce sędziami. To po prostu jest coś, dowód dużego zniewolenia naszych umysłów przede wszystkim, że my nie zdajemy sobie sprawy, że sędziowie powinni być, jeśli chcemy mówić o trójpodziale władzy, sędziowie powinni być wybierani tak samo jak posłowie, tak samo jak pan prezydent.
Ja tylko dodam coś na temat referendum konstytucyjnego z 97 roku. Wówczas było w Polsce 49 województw. Panie Krzysztofie, czy pan wie, w ilu województwach z tych 49 obecna konstytucja nie została przyjęta przez obywateli? Niech pan strzela.
Nie pamiętam. Ja w każdym razie byłem przeciwko tej konstytucji.
16. Z 16.
No ledwo tam się, zdaje się, ślizgnęła.
Wynik referendum był taki 53 do 46 do 47 na niekorzyść.
Ja miałem tam swoje...
Więc nie był to nigdy akt, który tak zjednoczył Polaków rzeczywiście wszystkich i przez aklamację, aklamację został przyjęty.
Poza tym te wszystkie KRS-y, Rzeczniki Praw Obywatelskich, Rzeczniki Praw Dziecka i te wszystkie dobudówki świadczące o tym, że system jest niewydolny, powinny być skasowane.
Czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Serdecznie pozdrawiamy. Dziękuję, panie Krzysztofie. To było weekendowe wydanie W tym, coś jest. Wracamy już jutro.
Pozwolę sobie jeszcze na zakończenie rzucić taką pewnego rodzaju myśl, że może tak dla, żeby nam było miło i sympatycznie, to świętowanie w tym weekendzie majowym, żeby to święto nazwać Świętem Trzech Grilli.
Myślałem, że pan znowu coś o Herbercie Zbigniewie powie. Pan ostatnio tutaj przemyca jakieś takie swoje różne idee, ale to dobrze, dobrze. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.